chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, zwłaszcza w tym dniu 16 października w Krakowie. Mam też wielką wdzięczność Panu Bogu, że mogę Wam towarzyszyć wtedy, gdy zbliżacie się do jubileuszu swojego duszpasterstwa i także w przededniu uroczystości jednego z patronów tego miejsca, świętego Jana z Kent. Cieszę się, że gromadzimy się w tej kolegiacie tak licznie. Myślę, że to jest świadectwem tego, że potrzebujemy w życiu Boga, potrzebujemy Jego słowa, potrzebujemy Jego łaski. Zawsze, gdy zbliżamy się do Boga, gdy słuchamy Jego słowa, gdy karmimy się Jego ciałem, objawia się w nas pierwowzór, to do czego Pan Bóg nas stworzył i jest w nas odbicie tego piękna, zupełnie wyjątkowego i chcę Wam powiedzieć, że naprawdę jesteście piękni, jak na Was patrzę z tej perspektywy. I na początek chciałam podzielić taką jedną historią. Mam nadzieję, że ksiądz Krzysztof się nie obrazi, bo będzie jednym z aktorów tej historii. Te rekolekcje były od jakiegoś czasu zaplanowane. Jak rekolekcjonista się przygotowuje, no to zwykle przygotowuje jakieś notatki, konferencje, jest jakiś program, plan rekolekcji. Ja tak uznałem, że tak jak zazwyczaj będą trzy spotkania, trzy konferencje, tak się zacząłem przygotowywać i na szczęście w piątek koło godziny 15 ksiądz Krzysztof do mnie zadzwonił. No tak właśnie, żeby pewnie sprawdzić, czy żyję, czy będę. Nie od razu się dodzwonił, później ja odzwoniłem. No i tak rozmawiamy chwilę o tych rekolekcjach. No i właśnie dowiedziałem się, że tego pierwszego dnia to nie ma czasu na konferencję, nie ma czasu nawet na dłuższą homilię, bo zaraz jest kolejna msza święta i trzeba szybko kończyć. I muszę Wam powiedzieć, że jak odłożyłem telefon, to nie byłem ani zły, ani jakoś niezadowolony, tylko tak usiadłem, byłem w takim ciężkim szoku. I wydaje mi się, że gdzieś to, co jest dzisiaj w pierwszym czytaniu z Księgi Liczb, że ten Mojżesz, patrząc na to, co się działo w tej walce z Amalekitami, opuszczał ręce. Tak się poczułem, że mi tak ręce też opadły. Opadły mi ręce. Byłem taki bezsilny. I myślę, że to słowo, które nam dzisiaj Kościół daje, to jest właśnie słowo, które mówi o tym, w jaki sposób możemy przeżywać swoją bezsilność i w jaki sposób nie dać jej w naszym życiu zatriumfować. Ta kobieta z Ewangelii, uboga wdowa, to jest osoba, która straciła wszystko. Straciła nie tylko męża, ale straciła tak naprawdę jakiekolwiek prawa w ówczesnym społeczeństwie. I można powiedzieć, że dobrze byłoby, gdyby po prostu tak usiadła, się rozpłakała, no i po prostu gdzieś, nie wiem, najlepiej gdyby to życie się skończyło w tym momencie. I może nawet tak było, ale widzimy, że ta kobieta nie dała za wygraną i chociaż może opadły jej ręce, to zaczęła walczyć o swoje życie, nie uległa rezygnacji, nie uległa temu zniechęceniu, ale chciała być szczęśliwa i wiedziała, że potrzeba o to szczęście zabiegać. Myślę, że człowiek często choruje, człowiek często cierpi, dlatego, bo celebruje to, czego nie ma. Zaczyna narzekać, zaczyna rozpaczać. Jest takie polskie słowo, które pięknie to oddaje. Zaczynamy się zamartwiać. Czyli właśnie myśleć o tym, czego nie ma, o tym, co jest martwe, albo o tym, co z założenia jest spowite doczesnością, śmiertelnością. Za bardzo przywiązujemy znaczenie do tego, co ulotne, co śmiertelne, co doczesne, co utracalne. To prędzej czy później w naszym sercu musi pojawić się smutek. Dopiero wtedy, gdy kierujemy nasze serca ku temu, co nieśmiertelne i wieczne, możemy odnaleźć prawdziwe szczęście. I to jest ta różnica. Można w życiu narzekać, albo można dziękować. Można w życiu mieć ciągle ale, albo można przyjmować z pokorą to, co to życie przynosi. I myślę, że to też w jakiś szczególny sposób objawiło się w historii Izraelitów, która jest przytoczona na samym początku, w tym czytaniu z Księgi Wyjścia. Wiecie, że ich historia to jest historia ludzi, którzy otrzymali bardzo wiele, ale gdzieś nieustannie obracali się i patrzyli na to, co było. Ciągle narzekali, mimo tego, że Pan Bóg naprawdę im hojnie błogosławił, wyprowadził ich z niewoli, przeprowadził ich suchą nogą przez Morze Czerwone. Wtedy, gdy byli głodni, to ich nakarmił. Wtedy, gdy byli spragnieni, dał im wodę. A oni ciągle chcieli wracać. Oni ciągle nie wierzyli w tą Bożą łaskę. To jest obraz życia przeszłością, ale bez pamięci. Obraz życia przeszłością, ale bez pamięci. Jeżeli diabeł chce człowieka pozbawić nadziei, jeżeli diabeł chce wprowadzić w życie człowieka lęk, to pozbawia go wpierw pamięci o tym, co dobre, o tym, co jest znakiem wierności Boga. I wtedy, gdy Izraelici doszli do Refidim, tej miejscowości, w której rozgrywa się scena z Księgi Wyjścia, z dzisiejszego pierwszego czytania, to w ich sercu pewnie znowu był ten sam lęk, to samo pytanie: po co my tutaj jesteśmy? Dlaczego wyszliśmy z Egiptu? Co z nami będzie? I Mojżesz, który jest takim facylitatorem sukcesu Izraelitów, zachęca Jozuego do walki, a sam staje na górze i trzyma w ręku laskę. Ta laska ma ogromne znaczenie symboliczne, bo to jest ta laska, która towarzyszyła Mojżeszowi wtedy, gdy pertraktował z Faraonem wypuszczenie Izraelitów z niewoli. To jest ta laska, którą uniósł wtedy, gdy potrzeba było przejść przez Morze Czerwone. To była ta laska, którą uderzył skałę, żeby wypłynęła z niej woda. Ta laska miała symbolizować właśnie pamięć. Wtedy, gdy pamiętamy o znakach Bożej wierności, wtedy, gdy potrafimy być po prostu wdzięczni, wtedy różne rzeczy, które wydawały się niemożliwe, stają się realne i zaczynamy mówić językiem aniołów. Jeden z wielkich mistyków nadreńskich i święty dominikański, błogosławiony Henryk Suzo, mówił, że narzekanie jest językiem demonów, a wdzięczność, błogosławieństwo i modlitwa jest językiem aniołów. Mojżesz trzyma podniesioną w górę laskę, ale jego ręce też opadają. Bo wtedy, gdy przychodzą doświadczenia, to nie ma silnego. Nie ma takiego, który byłby w stanie ponieść je sam. Był tylko jeden, ten, w którego wpatrujemy się, wtedy, gdy patrzymy na krzyż. Ale po ludzku zawsze przyjdzie taka sytuacja, kiedy człowiek będzie doświadczał bezsilności i kiedy uświadomi sobie, że dłużej nie da rady. I to jest kolejna podpowiedź, w jaki sposób radzić sobie ze zniechęceniem i w jaki sposób walczyć o swoje szczęście. To jest ten Aaron i Hur, którzy zaczynają podnosić opadłe ręce Mojżesza. Żeby nie ulec w życiu zniechęceniu, trzeba wyjść z tego kłamstwa diabła, o którym będę chciał też mówić w kolejnych dniach, że w życiu musimy sobie radzić sami, że znikąd nie musimy szukać pomocy, że jesteśmy samowystarczalni. Bo chociaż pewnie można tak żyć i wiele osób tak żyje, to tracą wówczas coś, co jest w życiu najpiękniejsze, czyli doświadczenie miłości, doświadczenie przyjaźni, doświadczenie wspólnoty. A czasem po prostu tak jest, że potrzeba w życiu usłyszeć od kogoś bliskiego, że damy radę, że jest przy nas, żebyśmy się nie poddawali. Są takie sytuacje w życiu, gdzie po prostu potrzebujemy wspólnoty i wsparcia. Są takie sytuacje w życiu, gdzie pozostawieni sami sobie zaczynamy umierać. I myślę, że to są te wskazówki, które przynosi nam dzisiaj Ewangelia na sytuację zniechęcenia, na sytuację zwątpienia, żeby nie narzekać, tylko działać, żeby nie przeklinać, ale być wdzięcznym, żeby pamiętać i żeby pamiętać także o tym, że w życiu nie musimy być sami, żeby szukać głębokich relacji, żeby dbać o te relacje najważniejsze, najcenniejsze, a nie tylko te, które są na chwilę, bo one mogą być w życiu naszym ratunkiem. Wiemy, że takim miejscem jest dla nas Kościół. On może być miejscem, w którym będziemy się uczyć i wdzięczności, i pamięci, i budowania wspólnoty. Ale to, czy to się uda, zależy tak naprawdę tylko od nas. Zaczynamy rekolekcje i tak jak Izraelici dochodzimy do Refidim. Refidim to znaczy po hebrajsku wsparcie. Mam nadzieję, że ten czas rekolekcji będzie dla każdego odpowiednim dla niego wsparciem, takim, jakiego dzisiaj potrzebuje. A jeżeli ktoś dzisiaj bardzo mocno siedzi na krześle, w ławce, i wydaje mu się, że to nie jest dla niego, to może dobrze, żeby zatrzymał się w Refidim, bo może to on jest tym Aaronem lub Hurem dla kogoś z nas tutaj obecnych i będzie mógł podtrzymać czyjeś obolałe i opadłe ręce. Do zobaczenia.